On tak był odbierany, tak myśmy go grali, tak on był opisywany, że jesteś tym zwykłym człowiekiem w tym świecie, który jest, chyli się ku upadkowi, w którym są problemy, w tym właśnie imperium zwykle, praktycznie zawsze, w tym imperium, które ma swoje problemy, ma swoją korupcję, ma i to mówię korupcję taką zwykłą i taką chaotyczną. Z jednej strony musisz uważać na to, co myślisz, co mówisz, bo nie wiadomo, gdzie jest inkwizycja, kto słucha. Z kolejnej strony masz problem z, no ze wszystkim. Wszędzie masz problem, a jeszcze na drodze, na każdym gościńcu mogą cię zaatakować, nie wiem, bestigory albo coś takiego. I jest taka rozpiętość od tego, tej episkości battla do tego błota WFB.
To WFB, nie, przepraszam. Ja się zgadzam z tobą całkowicie. Właśnie generalnie dążyłem do tego. Ja to widzę generalnie w ten sposób, wiesz, właśnie, bo to jest też jak pranie, czy jak masz graczy na sesji i tak dalej. Zaczynamy, okej, czy my wiemy na przykład o chaosie, czy wiemy o goblinach, czy wiemy o skavenach, oczywiście, że nie wiecie o skavenach, czy wiemy o gigantach, czy wiemy o magii to, czy wiemy o tym, o tamtym. I moje rozumienie takie czysto chłopskie i praktyczne jest takie, aha, że wiesz, w zależności od tego, gdzie mieszkasz i co się w twojej wsi działo przez ostatnie 200 lat, to o tym możesz ewentualnie wiedzieć. Więc jak pochodzisz z Portsylwanii, to babka czy ktoś tam ci mówiło u nieumarłych wstających,
że raz na miesiąc ktoś musi pójść tam i tam za chwilę wróci, taki bardzo blady, ale wszystko będzie okej, okay, tak?
Na przykład, tak. Jeżeli pochodzisz, nie wiem, gdzieś spod gór, to mogłeś pomagać, nie wiem, odpierać atak goblinów czy coś takiego. Jeżeli pochodzisz gdzieś tam z Nordlandu, gdzie jest enklawa Urelfów, to mogłeś widzieć kiedyś właśnie leśnego elfa, albo wiedzieć, że one są i żyją w lasach. Jeżeli pochodzisz z nul, no to mogłeś widzieć dużo różnych dziwów, ale na przykład
armaty. Bardzo dużo armat.
Dokładnie, albo wysokie elfy, bo tam jest chyba enklawa wysokich elfów, nie? Ale w sensie też trzeba zwrócić uwagę na to, że w czasach, na których Warhammer jest wzorowany, większość ludzi żyła się i umierała w promieniu no, kilkunastu, kilkudziesięciu mil.
A bohaterowie graczy nie.
Dokładnie.
W sensie urodzili się i tak dalej, ale podróżują po tym świecie, zwiedzają różne rzeczy, widzą więcej niż pozostali ludzie. W końcu z jakiegoś powodu mają te punkty przeznaczenia, więc równie dobrze mogą je spalić w zupełnie zapomnianym przez Sigmara oraz innych bogów Pantheon. Kawałku ziemi, żeby tam przeżyć. Okej, okay, ale dobra. No i są tymi ludźmi, jeżdżą po tym imperium. Jak dla nich to, jak to w imperium funkcjonuje, na nich się może odbijać?
Znaczy, to są tak z tego, co ja przeglądałam, co czytałam, wydaje mi się, że pierwszy taki punkt, to znaczy, wiadomo, musimy zacząć od tego, że imperium jest systemem klasowym, tak?
Tak.
I generalnie to widać, z której klasy jesteś. Oczywiście co po niektórzy mogą udawać, że są wyżej bądź niżej niż są naprawdę, bo to się zawsze da zrobić, ale wydaje mi się, że tak najważniejsza rzecz...
Ale swoją drogą ważne podkreślenie, warte podkreślenie jest to, że w systemie nie ma niewolnictwa, że w imperium nie ma niewolnictwa, nie tak jak w Bretonii.
Tak.
Więc nawet najgorszy chłop może się zerwać z tej ziemi i gdzieś pojechać. Nie jedzie, bo jest do tego przyzwyczajony. Nie dlatego, że musi tam siedzieć. Zwykle się nie rusza, bo mu to do głowy nie przychodzi.
To prawda, to znaczy...
Ale jechać może.
Jak najbardziej. To znaczy, mówię, mi się wydaje, że to w dużej mierze to, na czym można się oprzeć, jest to, że gdziekolwiek nie będziesz, pomijając duże miasta, tam działa to trochę inaczej, zawsze jesteś uważany jako obcy. Poza tym, tutaj wydaje mi się, że też bardzo ważna jest do poruszenia kwestia prawa. No. Ponieważ generalnie prawo nie jest równe dla wszystkich w imperium.
Tak, w wielu miejscach nie jest spisane dla nikogo.
Znaczy, abstrahując z tego, że prawo się dzieli, bo są prawa lokalne, inne na wsiach, inne w miastach, inne w poszczególnych prowincjach.
Oraz jeszcze mamy taki lokalny zwyczaj.
Tak, dokładnie. I odwoływanie się do, nie wiem, jakiegoś wielkiego trybunału w Strasburgu pod Altdorfem generalnie się nie zdarza.
Odwołam się do Trybunału w Karoburgu.
Trybunał w Karoburgu. Dokładnie to. Podoba mi się. Zależy od tego, skąd pochodzisz. W sensie, jeżeli jesteś szlachcicem, no to okej, pewne rzeczy da się zrobić, tylko z drugiej strony nie wystarczy sam tytuł szlachecki, bo żeby w ogóle móc coś ugrać, to trzeba znać ludzi i mieć pieniądze. To jest też jeden powód, dla których w miastach działają cechy. I na czym się tak naprawdę opiera cała idea cechów czy gildii. Że wielu rzemieślników zajmujących się tym czy tamtym łączy się razem po to, żeby większa organizacja reprezentowała ich interesy. I wtedy ktoś, kto na przykład, nie wiem, ma jakiś projekt, żeby coś zbudować, załóżmy, że miasto chce wybudować nowy most, nie przychodzi, nie zgarnia 10 kamieniarzy każdego z ulicy i mówi, ej, zrobicie tak, tak, a nie tak. Tylko to jest wszystko negocjowane z cechem.
No tak.
Bezpośrednio. Tak samo, jeżeli na przykład kamieniarz w mieście zostanie, nie wiem, osądzony, znaczy postawione mu zostaną zarzuty, to nie jest tak, że jest sądzony jak każdy pierwszy prosty chłop czy ktokolwiek innego, tylko na jego rzecz wychodzi ktoś z cechu, czy ktoś zatrudniony przez cech, kto go reprezentuje. To pamiętam, jak o tym czytałem, taka bardzo ważna rzecz, jak próbujemy sobie ułożyć różnicę między systemem feudalnym z suwerenami i wasalami, a systemem takim demokratycznym, w jakim niby jesteśmy przyzwyczajeni do życia, że u nas generalnie pojmowanie jest takie, że jak czegoś się nie da zrobić, to łapiemy więcej osób, którzy mają taki sam punkt widzenia jak my, są tacy jak my i próbujemy zrobić to razem. No. W systemie feudalnym zwykle to działa inaczej. To nie jest tak, że zbiera się trzech chłopów i mówi, okej, teraz jest nas trójka czy trzydziestka, to będzie nam łatwiej, chociaż takie rzeczy też się pewnie zdarzały. Tylko idzie się do pana i mówi, panie, pan jesteś panem, pan się znasz, zrób tak, żeby było dobrze. Pan idzie do swojego pana i do swojego pana i do swojego pana i tak wyżej. I teraz chciałbym powiedzieć, że nie pamiętam, od czego zacząłem ten cały piękny wywód.
I komu to przeszkadzało, tak?
Dało się.
Nie, ale nie tak. Imperium i system klasowy, ale trochę odeszliśmy od początkowego tak. tematu. W sensie, co może imperator?
To trochę to zdecydowanie.
Tak. Jaki jest stosunek między imperatorem a i czy ich coś łączy w całość, oprócz tytularnego stosunku zwierzchnictwa i podległości, tego, że mają wspólne zagrożenie. Czasem, co jakiś czas.
To wydaje mi się taka podstawowa rzecz, która musi to łączyć, to jest handel. Tak ostatecznie rzecz, jak w życiu.
Tak.
W sensie każda prowincja musi polegać na innych w jakimś tam zakresie. Koniec końców, mamy te biedne prowincje, które zapewniają żywność
i drewno, materiały
dokładnie
do przetwarzania, tak?
I mamy bogate prowincje typu właśnie Reikland, Wissenland, Znul, które dysponują technologią i wszystkimi innymi cudami, wiesz, świetnie wyszkoloną armią. No ale Jezu, w takim Reiklandzie to jest głównie las.
I rzeki, i kanały.
Las, tak, las, rzeki i kanały.
I trochę kopalni.
Tak, i góry z jednej strony.
Tak. I doszlibyśmy do wniosku, że rzeczą, która tak naprawdę spaja imperium, jest system rzek.
Znaczy to na pewno to z racji bycia wzorowanym właśnie na Świętym Cesarstwie Rzymskim. Zresztą to też jest bardzo w Warhammerze zawsze jakby mocno wypowiedziane, to też to się pojawia w kampaniach, że imperium żyje z rzek, tak? Mamy wielki rake, który jest podkręcony.
Grandfather rake, nie?
Dokładnie, które jest podkręcone do tego poziomu, że tam floty morskie pływają. Zresztą ostatnia,
dokładnie,
w zależności w którym czasie się oczywiście gramy, ale ostatnia wielka flota imperialna nigdy nie wypłynęła chyba na pełne morze, ponieważ podatki w Marienburgu są za wysokie i pływa sobie po rejku. Więc mamy...
W Nordlandzie zdaje się jest teraz od czasu, kiedy...
Tak, bo potem tak. Flota jest w Nordlandzie, ale wydaje mi się, że floty są dwie albo trzy. Mówię, to wszystko zależy od konkretnego roku, który rozpatrujemy. Tutaj staramy się być tak ogólnie, żeby nikt się za bardzo nie przyczepił, że nie mamy racji, ale mówię, sprowadza się to do tego, że tak, rejk jest ogromny, to znaczy rejk to jest w zasadzie takie długie morze, tak? W pewnych jego częściach, de facto.
To znaczy, no ja... No i w dolnym biegu?
Prawdopodobnie. Oczywiście, no całe, tak jak, że tak powiem, potęga cesarstwa się w naszym świecie brała z tego, że było dobrze skomunikowane właśnie rzekami z racji tego, że...
No, ale jednocześnie problemy, bo tych rzek było kilka i każde prowadziło do innego środka miejskiego, do innego środka władzy.
Dokładnie. I tu jest z kolei podział, więc tak, no, transport rzeczny z jednej strony strasznie nam pomaga w tym, żeby to imperium działało i było ze sobą połączone. Z drugiej strony daje nam dużo też pretekstu, żeby robić nowe przygody dla naszych wspaniałych bohaterów.
Dokładnie, tak? A z trzeciej strony od 80 par, jeśli dobrze pamiętam. No generalnie od poprzedniego wieku imperium dało się wyfrajerzyć i ujścia rzeki już teraz nie ma.
No. Tak. Słynna tam sprzedaż, no tak technicznie była sprzedaż. Marienburg wykupił swoją wolność. O.
Tak. To swoją drogą, tutaj taka ciekawostka, bo teoretycznie każda z prowincji, każda z wielkich prowincji ma głos elektorski. Nic o nas bez nas. Każdy każdej z prowincji, która ma różne systemy wewnątrz, ale jednak ta osoba, która znajduje się na czele tej prowincji, dysponuje runfangiem, mieczem, symbolem władzy elektorskiej. Dzięki temu może głosować. Już pomijamy te dwa runfangi, które się... Jeden się stracił, drugi się znalazł.
Nie, ja tam, widzę, że staramy się wrócić do głównego tematu, zamiast rozmawiać o wszystkim, tylko nie o tym, od czego zaczęliśmy, bardzo ładnie.
Tak, nigdzie nie znalazłem, taka ciekawostka, ale grzebałem za tym, nigdzie nie znalazłem informacji o tym, żeby Westerland, prowincja Westerland, której stolicą swego czasu był Marienburg, dysponowała kiedykolwiek własnym rumfangiem, a przez to prawem głosu w kolegium elektorskim w Waldorfie. Nieważne, kolegium elektorskim kiedyś stoi symbolu, nieistotne. Więc mamy prowincję, która nikt nigdy nie porusza tego tematu, że teoretycznie, żeby ta prowincja mogła się wypowiedzieć co do tego, kto jest cesarzem, bo Marienburg został zdobyty później i cały Westerland został podbity już po założeniu imperium. Więc mamy tą prowincję, która nie miała głosu, nie ma informacji na ten temat, żeby miała głos. No i potem ta prowincja się odłącza. Ja myślę, taka ta ciekawostka, na miejscu mieszkańców Marienburga też chciałbym się odłączyć, jeśli faktycznie nie miałbym głosu. Bo wiesz, tytularnym księciem bodajże Marienburga jest... tytuł księcia Marienburga jest połączony z Godbringerami z Wilhelmu.
Ja przepraszam bardzo, że ja cały czas wtrącam przykłady ze współczesności, ale podobny problem jest ze Stanami Zjednoczonymi i Puerto Rico, które... z racji tego, że nie jest stanem, jego obywatele nie mają prawa do wybierania ani kongresu, ani prezydenta Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli służyli w amerykańskim wojsku i człowieka weteranami. Więc tak, historia zna takie przypadki, tak jak najbardziej, to nie jest Board Games Workshop w tym momencie. Tak, no... Tak to czasami z władzą najwyraźniej wygląda.
Wiesz, ja też bym chciał odłączyć od takiego czegoś, zwłaszcza, że jestem miastem portowym u ujścia największej rzeki kontynentu, przez którą przepływa największa ilość bogactw, które może pobierać za to wszystko cła. Wiesz, miasta portowe mają jakiego też tą władzę nad tymi wszystkimi, którzy są wzwyż w górę rzeki, no, nad nimi, tak. Nie? Więc Marienburg jest jednym z najważniejszych miast. Jednym z najważniejszych miast był. Jednym z najważniejszych.
To nie, no, najważniejszych
miast, no ale tak, już nie imperium.
No to zdecydowanie nie.
Tak. No a był, więc po prostu ta akcja z wykupieniem sobie wolności w zamian za gigantyczną łapówkę, no, zrobił dobry interes, no.
No, nie mam wątpliwości. Więc co udało nam się ustalić przez ostatnie 40 minut rozmawiania o tym, czym jest imperium?
Wiemy, czym nie jest.
Tak, wiem, czym nie jest państwem, które ma jedną wspólną religię.
Nie jest.
Nie jest państwem, które tak naprawdę jest zjednoczone w jakiś taki sensowy, namacalny sposób, tak?
Nie jest.
Nie ma wspólnej waluty na dobrą sprawę.
Na dobrą sprawę nie ma. Ma jeden wspólny standard, ale te pieniądze różnią się gdzie w ramach każdej prowincji.
A pewnie nawet bardziej. Chociaż...
Prawdą nawet bardziej.
No.
Nie ma wspólnej armii.
Nie ma wspólnej armii. Tak, o armii w zasadzie za chwilę co mało powiedzieliśmy.
Ma. A wiesz co ma? Co wspólne? Ma? Politykę zagraniczną.
Zastanawiam się w jakim stopniu.
Masz ten urząd Rady Stanu i tam jeden z nich jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Nie pamiętam, jak się nazywa w tym momencie ten.
No tak, no ale tak, wiesz, z drugiej strony jak taka Carina Katarina przychodzi tam do sobie do, wiesz, znaczy wysyła posesu, oczywiście Carina Katarina po prostu sobie nie przychodzi.
Wysłała panią ambasador ostatnio?
Tak. Gdzieś tam do jednej z północnych prowincji.
A nie, to ambasador do Aldorfu, a do... Małków się nazywał w trzeciej, teraz w czwartej, no nie wchodźmy w takie szczegóły. No. Oni się nie lubią.
No tak, właśnie zastanawiam się, na ile tam... Z takich ciekawostek wiem, że w ramach czwartej edycji jest opisana kwestia... To nie jest czwarta edycja. Kłamię. Ale jedna z takich rzeczy, o których można się dowiedzieć, jest to, jak Averland, który ma to do siebie, że ma dużo płaskiej, żyznej ziemi, ale z racji, że wielka rzeka Aver przez niego płynie, ale ma też problemy z powodziami.
Taki, który przez niego płynie.
Dokładnie tak.
Okej. Okay.
I więc władze Zaverheimu wzięły się na pomysł, żeby zatrudnić krasnoludów, bo do gór daleko nie mają, żeby zrobić odpowiednie irygacje, żeby wychodzić naprzeciw tym oczekiwanym powodziom, jak u nas. I ponoć z tym kontestuje właśnie elektorka Nun, wielka księżna Emanuela, druga, jeśli mnie pamięć nie myli, która uważa, że to Gildia Inżynierów Nun powinna zająć się tym projektem, a nie krasnoludy.
Ja... Wracając trochę do polityki zagranicznej.
Tak.
Bo to ma mało wspólnego z polityką zagraniczną. To jest, chociaż w sumie, jakby to rozpatrywać z perspektywy poszczególnych prowincji, to jak najbardziej to zagraniczne.
Ale zagraniczne krasnoludy to też są zagranice, nie?
No chyba, że są imperialne.
No nie, ale to nie są krasnoludzkie, nie chodzi o krasnoludy imperialne, tylko krasnoludy z gór szarych w południowym wschodzie.
No okej, ale dobra, ten przykład, że Carina Katarina wysyła kogoś do Ostlandu.
No.
I co? Ostland kiedyś, znaczy część Kislewu była kiedyś własnością Ostlandu. Kiedyś była.
Tak, no nie wiem, no i mówi Carina Katarina do kogokolwiek, kto aktualnie urzęduje w Ostlandzie w danym timeline'ie. A wiesz, fajnie nam się tak żyje, może byśmy sobie zrobili tak, żeby nam było jeszcze lepiej. I nie wiem, znosimy na przykład cła na futra kislewskie.
Ale czy Imperium ma jeden wspólny obszar celny? Bo mi się wydaje, że nie.
Właśnie nie wiem.
Więc nie powinno być tutaj problemu.
No to do czego się sprowadza polityka zagraniczna Imperium tak naprawdę?
To jest dość dobre pytanie, ale ta... wiesz, przepraszam, w lorze taka postać istnieje, jest sobie tam hrabia od czegoś, możemy to wygrzebać w tym momencie nawet, który jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Ma swoich tam szpiegów, informacje zdobywa z Kislewu i jakieś tam utrzymuje kontakty. Bo, przepraszam, ale do kogoś się zgłasza Teklis i Tyrion, jeżeli jest jakiś problem, tak? Znaczy... Po prostu tak przyjeżdżają, nie? No wysłał, nie wiem, posłańca czy coś?
W sumie nie wiem, znaczy możliwe, że po prostu wiesz, przylatują sobie na smoku czy czymś takiego i mówią...
Okej, dobra, zły przykład, ale powiedzmy, że król Bretonii chciałby się spotkać, o czymś porozmawiać, jest jakiś problem graniczny, bo ktoś coś komuś na Axbite Pass źle na niego spojrzał,
no tak,
zrobiło się im przykro, no i jest problem, i trzeba się z kimś skontaktować, porozmawiać. Karafrans sam tego osobiście nie będzie załatwiał, no bo od tego ma ludzi.
No tak, no to jest właśnie problem, na ile, zwłaszcza w przypadku Karla Franca, bo Karl Franc jest, z racji tego, że jest jednocześnie i imperatorem, i wielkim księciem Rejklandu, więc pytanie, na ile to jest kwestia prowincji Rejklandu, a na ile to jest kwestia imperium i imperatora, tak? Ponieważ w zależności od tego, wydaje mi się, że to może być w dużej mierze rzecz, która odstrasza ludzi od walki z imperium. No, cała biurokracja i papierologia, która zajmuje to, wiesz, najpierw rozróżnienie tego, czy musisz walczyć z Rejklandem, czy z całym Imperium, i gdzie jest podział administracyjny i z
czym. Ale czasem... dobra, ale to zatrzyma tylko wyznawców Mirmidii.
I Wereny.
I Wereny, no.
No w sumie tak, to
To już wiemy, dlaczego nigdy nie było jakiejś takiej porządnej tilańsko-estalijskiej
inwazyjnej imperium, tak? Doszło do mnie służenie, nie chciało mi się wypełniać wszystkich papierów.
Pomińmy te góry, nie?
Albo wciąż je wypełniają, tak? Prawda? Od 1500 lat estalijscy urzędnicy starają się wypowiedzieć wojnę w odpowiedni sposób imperium i każdej prowincji.
Ja myślę, że w Tobaro istnieje osobny departament, który zajmuje się wypełnianiem imperialnych papierów, tak? No, ale dobra, powiedzmy, że ma wspólną politykę zagraniczną do pewnego stopnia.
Cokolwiek by to nie miało znaczyć, no.
Tak, tylko że no, tutaj, wiesz, nie znajdziemy tej granicy, ale to nie wytyczymy jej.
Ciekawy właśnie punkt, wiesz, możliwe, że wiele, że tak powiem, wojen prowadzonych przez Imperium, nieważne czy obronnych, czy nie, mimo że są nazywane wojnami prowadzonymi przez Imperium, tak naprawdę nie są wojnami prowadzonymi przez Imperium, są prowadzone przez
konkretną prowincję.
Lub dwie, trzy zebrane pod jednym konkretnym dowództwem, tak?
A jeśli jest taki problem, jak na przykład przez Storm of Chaos, no to na pierwszy ogień wiadomo, idzie tam Ostend, Ostermark, Middenheim, Talabak.
No i tak Talabak, po kolei się
a
wypuszczają.
Potem pozostałe prowincje przyjeżdżają z posiłkami, a na koniec wjeżdża Nuno swoimi armatami, jeśli zdążą dojechać.
Dokładnie, więc to wydaje mi się, że też w ten sposób działa w wielu przypadkach, że o ile można wypowiedzieć wojnę Imperium, o tyle na której granicy atakujesz, to z taką prowincją się bijesz, a jak oni dostaną posiłki, to się cieszą. A to się rzadko pewnie też zdarza, bo kto z Middenlandu chciałby posyłać, wiesz, posiłki na całe południe Wisenlandu?
Chyba, że to są tysiące staj? Mil?
Ostatnio jak sprawdzałem, tak z grubsza odległość między Marienburgiem a końcówką Wisenlandu, tam gdzie się krzyżują góry szare i czarne, to wyszło to dobrze powyżej 1000 kilometrów. Czyli tak jak od Warszawy do Hamburga, tylko trochę dalej.
No sporo, zwłaszcza, że musisz płynąć w najlepszym wypadku, nawet nie, bo barką co, pod prąd będziesz płynął?
Da się płynąć barką pod prąd.
No da się, ale to wiesz, nie jest tak szybkie jak z prądem.
To prawda, tak. Ostatnio w ogóle czytałem za dużo o tym, jak się pływa barkami pod prąd, ale to też nie jest temat na dzisiaj.
No więc tak. Nie ma wspólnej waluty, nie ma wspólnej religii. Z polityką zagraniczną jest słabo. Co ma wspólne jeszcze?
Imperatora oczywiście.
Tak, no oczywiście.
Chociaż to też różnie w historii bywało, bo kiedyś było trzech.
Tak, ale teraz wiemy z lora od dawna.
Tak, jesteśmy... jest Karl Franz.
Tak, jest Karl Franz, który jest najlepszym imperatorem
od czasów Mangusa Pobożnego na pewno.
Magnusa.
Właśnie mi mówiłem. No. Właśnie o to mi chodziło.
No, także... Tak... Coś jeszcze?
Nie, to, ale myślę, że to też w sumie... O to chodzi. I jedna rzecz, o której też nie wspomnieliśmy, a ważna jest tak naprawdę dla Imperium, to jest to, kiedy to się dzieje, w sensie w odniesieniu do naszego czasu, prawda?
A tak, w sensie chodzi ci o ten postęp, który był wprowadzony, znaczy postęp dużych wprowadzony z każdą edycją, że timeline jakby się posuwa do przodu, że
nie chodzi mi o czas według kalendarza imperialnego, no. Ale wiesz, to co się dzieje, jak patrzysz na świat Imperium, to jest mniej więcej XVI wiek naszego świata?
Tak.
W Reichlandzie, w Wisenlandzie i tak dalej.
Tak, na wschód.
O to mi chodzi. Im bardziej na północ i na wschód, tym bardziej tak naprawdę cofamy się w czasie w naszym rozumieniu. No i możemy tak naprawdę dojść na odpowiedniej prowincji oczywiście, nie tylko do rozkwitu, ale tak naprawdę do niemalże początków średniowiecza. Zwłaszcza jak jeszcze zahaczymy po drodze jakieś Norski, Albiony i tak dalej.
Taki wschodni Stigland, Liga Ostmarku.
Dokładnie, tak. No zresztą nie wiem jak w sumie traktować Kislew, ale...
Jak skrzyżowanie Polski z Rosją.
Tak, to na pewno bardziej, a chodzi mi właśnie w kwestii czasowości. Ale to jest właśnie też taka ważna kwestia, że w zależności od tego, gdzie geograficznie w Imperium się znajdujemy, tak ramy czasowe, jakie próbujemy przysposobić do tego, co my znamy z lekcji historii, mogą się spokojnie różnić o kilkaset lat. Tak naprawdę, gdzie... na północno-wschodnich prowincjach to jest takie naprawdę srogie średniowiecze.
Znaczy, wiesz, ja osobiście mam z tym osobny problem, a to jest chyba trochę inny temat.
Jeszcze inny, tak. Nie, bo my dzisiaj tak ogólnie chcemy pokazać zarys rzeczy, którymi chcielibyśmy zacząć zajmować się. A nie, tam, nie wbijać się w szczegóły, mimo że taki początkowy był plan, ale jak widać, to nie do końca nam wychodzi. No, ale wracając do podsumowania, bo to tak powoli nam bije godzina, więc ku końcowi, to co byś chciał powiedzieć o Imperium, tak?
Podsumować Imperium. Jest wspólne, jest jednolite, ma jednego władcę zwykle, który właściwie mało co może. Dużo więcej mogą ludzie, którzy wybierają tego władcę. I właściwie każda z prowincji jest osobnym państwem, które nijak się ma do innych. Może ma inny ustrój. Drugiej. A jak to się ma, jak to się by przekładało na graczy? No, straszną różnorodność. To wiesz, setting Warhammera daje bardzo dużo
tak, możliwości. Tak, no po prostu taki, że czego mistrz gry sobie nie wymyśli, to gdzieś w Imperium możemy to wepchnąć.
Oczywiście.
I chyba z tym was zostawimy, bo mówię, no już powoli kończy nam się godzina. Był to nasz pierwszy pomysł na podcast. Wyszło jak wyszło, ale jeżeli byście chcieli, rzućcie nam pomysłami na to, czym w ramach Warhammera moglibyśmy się zająć, bo jak słyszycie, to z tego, że nie potrafimy zostać na jednym temacie, mamy wiele pomysłów. Mi się wydaje, że zdecydowanie wypadałoby porozmawiać i właśnie o tej rozdzielności historycznej zarówno samego Imperium, jak i całego Starego Świata.
Całym osobnym tematem jest religia.
Całym osobnym tematem jest religia Imperium. Całym osobnym tematem, pomijając religię Imperium, jest kwestia bogów w ogóle w Starym Świecie.
Tak.
Całym osobnym tematem jest kwestia magii w ogóle w Starym Świecie.
No, nie wyprzedzajmy.
Dobrze, osobnych tematów jest dużo. Mówię, ten podcast jest taki strasznie przypadkowy. Pierwszy odcinek jest, że chcielibyśmy wszystko, a niewiele powiedzieliśmy na żaden jeden konkretny temat, ale może w jakiś sposób jest to dla kogoś przydatne. Rzućcie nam, jak dacie radę, komentarz o tym, o czym byście chcieli, żebyśmy nie mówili w następnym odcinku, to zrobimy taki temat odcinka, a potem będziemy mówić o czymś innym.
Dokładnie. A na razie to co? To
zostawiamy was z błogosławieństwem Sigmara, tak?
Jak najbardziej.
Dokładnie. Chwała Imperium.
Sigmarowi.